Dobry wieczór. Dziś opowiem Państwu o jachtach. O starych jachtach, pachnących żywicą, smołą, wodą morską, po prostu duszą. Bo przed nami kolejny już, 9. zlot starych jachtów pod hasłem Próchno i Rdza. Odwiedzimy też jeden z takich jachtów, jacht Szkwał z 1938 roku. Będzie też o remoncie zabytkowego jachtu Strażnik Poranka, jachtu, który kiedyś należał do pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a teraz stoi w przystani w Błotniku. Zapraszam, Anna Rębas.
W morzu hen tam gdzieś topiłem sny. W barze w puste szklanki zbierałem łzy. Gdy na falochronie wiatr rozbijał krzywy fal, nad ranem szedłem tam utopić żal. Zdradzonych marzeń pęk osaczał mnie wśród ludzi, którzy wciąż gonią swój cel. Za easy life, za szmal sprzedałem sny, a starzy kumple z dawnych lat nie mieli nic.
Od całkowitego zniszczenia ten wspaniały drewniany jacht uratował żeglarz Zbigniew Werner. To jeden z najstarszych polskich jachtów, na którym polska młodzież, w tym osoby niepełnosprawne, mogą skosztować morza. Jacht Szkwał zbudowany został w Niemczech w 1938 roku. Najprawdopodobniej w słynnej stoczni jachtowej Rambek. A ja weszłam na jacht w gdańskiej marinie.
To wchodzimy na...
Wchodzimy na pokład jachtu Szkwał.
To jest najstarszy jacht w tej marinie?
Tak. No cóż, otwieramy kabinę. Pierwsza czynność zawsze po wejściu na pokład to jest odpompowanie wody w zęzie. Łódka, jak każda drewniana, niestety cieknie, mniej lub więcej. I zaraz Pani zademonstruje, jak to się odbywa. Wchodzimy do kabiny. Schodzi się tak jak po drabinie. Tu jest dość stromo. Otwieramy zęzę. No, od wczoraj tyle wody wzięliśmy. I teraz ją trzeba wypompować.
Dużo tej wody jest?
No nie, w tej chwili to tak minutkę i już jej nie będzie. Ale na początku sezonu jest sporo.
A Pana jacht to jest drewniany jacht, najstarszy jacht. Z którego roku pochodzi?
Z 1938 roku. Budowany w Niemczech w 1938 roku. Konstruktorem był Henry Rasmussen. Takich jachtów przed wojną powstało kilka tysięcy. Do tej pory pływa ich kilkadziesiąt na całym świecie.
A jak to się stało, że pan go kupił? Pan jest jego właścicielem?
Ja się w tym jachcie zakochałem w momencie, kiedy przyjechałem do Gdańska na studia w 1965 roku. W 1966 już na nim pływałem. Byłem wtedy członkiem Akademickiego Klubu Morskiego. Ten jacht był własnością klubu. Podupadał. Przestał pływać w 76. W 79 udało mi się go kupić od klubu. Potem 16 lat odbudowy, bo to nie był remont. On był w takim stanie, że właściwie zacząłem od... Pierwszym razem nie była siekiera. Po prostu trzeba było rąbać to, co było do wymiany. 16 lat.
A co pan wymienił?
Większość części podwodnej. Część pokładu. Najważniejsza była ta część podwodna, która była totalnie zgniła.
I drewno, jakie pan zastosował? Sam pan to wszystko robił?
Nie. Miałem oczywiście szkutników. Drewno, no tak jak oryginalnie było to zbudowane. Częściowo machoń, częściowo dąb. Burty są machoniowe, dno jest, część podwodna jest dębowa.
I ile lat? Kilkanaście trwała odbudowa? Dobrze zrozumiałam?
16 pływamy od, niech policzę, od 95 pływamy. I szczycę się tym, że jacht jest bardzo stary, natomiast załoga jest bardzo młoda. Dzisiaj będzie ze mną pływała mamusia z rocznym synkiem. Pierwszy raz w życiu na jachcie będą i jeszcze kilka osób, które też pierwszy raz będą pływały.
Ale zawsze pan pływał z takimi młodymi osobami? Pana rodzina też jest zainteresowana pływaniem. Jak to było w ogóle? Co rodzina powiedziała na to, że pan chce kupić jacht? No, przychodzi pan do domu i mówi, słuchajcie, zakochałem się w jachcie, chcę kupić jacht. Jak rodzina przyjęła taką informację?
No bez entuzjazmu, nie ukrywam. Natomiast później ja mam 3 synów, którzy ze mną pływają. Mam 4 wnucząt, które ze mną pływają.
Brawo.
Także rodzina.
Wszyscy żeglarze?
Tak.
Ale pomagali w remoncie? Włączyli się w to, czy został pan sam z tym jachtem?
Synowie, dopóki nie założyli rodzin, oczywiście pomagali. W tej chwili mają inne obowiązki, także głównie korzystają z rejsów. Natomiast na początku remontu tak. W ogóle moja pierwsza załoga po zwodowaniu jachtu to był mój najmłodszy syn, wtedy 6-letni, i nasz pies Wilczur. Była moja pierwsza załoga, a potem zaczęli się zgłaszać inni. Przyjaciele mnie pytają, ponieważ tu jest duży ruch na tym jachcie. Zawsze jest pełno ludzi, młodzież. Pytają mnie, skąd ty ich bierzesz. Prawda jest taka, że ja ich nie biorę, oni sami przychodzą. Naprawdę, sami przychodzą. Zatrzymują się, przychodzą na jacht, zostają na lata. Zostają na lata. Moja, poza moimi synami, to moja najwierniejsza załogantka pływa od 14 lat. Jako 14-latka przyszła.
Jak to się stało, że trafiliśmy? Przyjaciele z Warszawy skontaktowali się ze mną. Jestem z Wrocławia. No i ponieważ interesuję się sportem i edukacją przez sport, wychowaniem, takimi tematami, to jesteśmy. Dzisiaj będziemy płynąć pierwszy raz.
Z dzieckiem?
Z dzieckiem, tak. Ma 14 miesięcy. Ale jemu się woda podoba. Bardzo.
Pani nie pierwszy raz na wodzie?
Jachtem pierwszy.
Nie, nie. Pierwszy był wczoraj.
No,
na pokładzie.
I jak wczoraj było?
W porcie.
Kołysząco. Nie, jakby w porządku bardzo.
Ale jest dzisiaj długo potrwa, panie kapitanie?
3-4 godziny.
Będzie to jakiś taki rejs edukacyjny? Będziecie się uczyć?
Będziemy zarażać bakcylem żeglarstwa przyszłych załogantów. No i szkoleniowe oczywiście. Państwo. Wszyscy pierwszy raz będą stawiali żagle dzisiaj.
Dzisiaj?
Dzisiaj, tak.
Jakaś trema?
Oj, wielka.
A skąd jesteście?
Przyjechaliśmy z Pucka, od pracodawcy mamy możliwość właśnie na takiego fajnego rejsu.
Aha. A mieliście kiedyś okazję pływać?
No, pływaliśmy.
Znaczy, tutaj na tych wodach, tutaj, to nie.
Na Morzu Bałtyckim bardziej koło łak.
A wy wypłyniecie dzisiaj na Zatokę, tam
głębiej? Tak, oczywiście.
Jaka trasa?
No myślę, że tak pod Sopot i z powrotem. Może wejdziemy do Sopotu.
Pogoda
może
dobra.
Kogoś trzeba będzie wysadzić, albo może kogoś trzeba będzie wziąć w Sopocie. Pogoda tak, 4 będzie miała.
Ale mieli morze i wkoło cały świat. W butach wodę, na brodach szron i psiej warty smak. Czasem kuk do gara wrzucił podły kęs. Że do pustych czasem któryś wracał miejsc.
Pozostając w temacie żeglowania młodych, ponad 400 uczniów szkół z Pomorza i innych regionów Polski skorzystało z organizowanej już po raz 9 przez Pomorski Związek Żeglarski akcji Pomorze na Morze. Od 18 do 22 września dzieci uczestniczyły w 2-godzinnych rejsach na Zawiszy Czarnym po Zatoce Gdańskiej. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z żeglarstwem, pierwszy kontakt z morzem i z jachtami.
Aż kiedyś jeden z nich powiedział mi: znalazłem w sercu twym lodowy szczyt. Jeśli pójdę z nim, powiedział tak, na deku przy Cape Horn rozkruszy go wiatr. Zdradzonych marzeń pęk chwyciłem w dłoń. Godzinę, może dwie, żegnałem już ląd.
trwają prace nad nowelizacją ustawy o pracy na morzu, która ma m.in. poprawić warunki pracy rybaków. Jeden z ważniejszych przepisów dotyczy rybaków, którzy są zarazem armatorami, jak i kapitanami statku rybackiego. Dotychczas taka osoba nie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, bo nie mogła zakwalifikować lat spędzonych na morzu jako pracę w szkodliwych warunkach. Jako załoga była jednak takimi przepisami objęta. Zdaniem rybaków były to niesprawiedliwe przepisy. Nowelizacja ustawy ma zmienić ten zapis i zezwolić pływającemu armatorowi na liczenie czasu spędzonego na morzu jako pracę w szczególnych warunkach. To pozwoli im ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Przyjęty projekt ustawy przygotowywany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy unijne.
Pokład schylony jest moim domem, wśród żagli wybranych spłowiałe ściany. Flauta czy wieje jest zawsze nadzieja, chociaż na brzegu jest drugie niebo. Fale, wierne fale, śpiew wasz słyszę stale. O bezkresach wolności i morskiej miłości. Fale, wierne fale, śpiew wasz słyszę stale. O bezkresach wolności i morskiej miłości.
W lipcu na przystań żeglarską w Błotniku przybył jacht pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, strażnik poranka. Jednostka ta to prezent, który Ryszard Kukliński przekazał chrześcijańskiej szkole pod żaglami. Jacht został zbudowany w 1965 roku przez stocznię imienia Konrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka z serii Opal. Nowy armator zmienił w 2002 roku nazwę jednostki na strażnik poranka i umiejscowił ją jako stacjonującą na chorwackiej wyspie Iż, gdzie prowadzono szkolenia dla młodzieży. Obecnie wymagająca remontu jednostka została przetransportowana na przystań żeglarską w Błotniku, a moim gościem jest kapitan jednostki i dyrektor chrześcijańskiej szkoły pod żaglami, ksiądz Andrzej Jaskuła.
Problem polega na tym, że jacht ma rok budowy, rok urodzenia 1965. Potem były gruntowne przebudowy, również chrześcijańska szkoła pod żaglami go właściwie uratowała po takim odstawieniu na bok, kiedy pułkownik Kukliński wrócił po nadaniu imienia honorowego obywatela miasta Gdańska, wrócił do Stanów Zjednoczonych.
Ale myślicie o tym, żeby trafił na Bałtyk?
Chcemy wrócić nim na Bałtyk, dlatego że myślę, że to jest po prostu historia Polski i dlatego po tym swoim tam, jakby to można powiedzieć, no służeniu ośrodkowi, jednemu z ośrodków chrześcijańskiej szkoły pod żaglami na wyspie Iż w Chorwacji, mógłby się tutaj znaleźć bardziej jako pamiątka po wielkim człowieku.
Ale czy na przykład Gdańsk, miasto Gdańsk, to jest miasto, które w ogóle bralibyście pod uwagę, jeżeli chodzi o takie miejsce stacjonowania docelowego jachtu?
Ja myślę, że tak by mogło być, tym bardziej, że to się kojarzy właśnie z tym honorowym obywatelstwem, no i z takimi tradycjami wolnościowymi, jakie ma Gdańsk przecież.
No i jacht był zbudowany tutaj przecież w Gdańsku.
Jacht według wszelkiego prawdopodobieństwa był pierwszym zbudowanym opalem, opalem numer jeden. On za czasów pana pułkownika Kuklińskiego nie miał nawet nazwy, po prostu był to opal.
Może to tak się skończy, że ta historia właściwie zatoczy koło i jacht przez Adriatyk z powrotem z Gdańska, przez Adriatyk wróci do Gdańska.
No ja myślę, że to mogłoby tak być, tym bardziej, że chrześcijańska szkoła pod żaglami również się rozgląda za jakąś bazą nad naszym chłodnym Bałtykiem.
Są jakieś ślady po pułkowniku Kuklińskim, chociażby w archiwach Narodowego Muzeum Morskiego?
Sięgnę do roku 82, bo od tego momentu, właśnie od kwietnia tego roku, w magazynach zbiorów naszego muzeum były przechowywane przedmioty, 13 sztuk przedmiotów, które były własnością Ryszarda Kuklińskiego. Dlaczego one, prawda, trafiły do naszego muzeum? Sąd Warszawski Okręgu Wojskowego właśnie wyrokiem z dnia 23 maja 1984 roku orzekł wobec pana pułkownika Kuklińskiego karę konfiskaty mienia. I orzeczenie konfiskaty spowodowało przejęcie przez Skarb Państwa majątku należącego w chwili jego orzeczenia do pana pułkownika. I właśnie te przedmioty, pośród których cztery to były obrazy, a cała reszta to wyposażenie jachtu, kompasy, naktus, sekstant, koła sterowe i lampa pokładowa trafiły do naszego muzeum.
Co to były za przedmioty, które trafiły tutaj do Narodowego Muzeum Morskiego?
Były to cztery obrazy spośród tych 13 sztuk i oprócz tego wyposażenie jachtu Opal to były kompasy, naktus, sekstant, koła sterowe i lampa pokładowa. Nie, one nie są wyeksponowane. One są w magazynie. One są w magazynie. Jest to szafka kompasowa naktus, kompas główny, kompas łodziowy z naktusem, kompas magnetyczny, okrętowy typu mokrego.
Czyli wyposażenie jachtu.
Wyposażenie jachtu, koło sterowe i sekstant.
Ale pułkownik był tutaj w 98 roku, odwiedził muzeum.
Tak, był w maju 98 roku i wyraził słowną taką wolę przekazania części obiektów do Narodowego Muzeum Morskiego, a obrazu, tak jak mówiła pani główny inwentaryzator, do Komisji Solidarność.
Jak to się stało, że generalnie sąd postanowił te rzeczy przekazać tutaj? Dlaczego akurat do Centralnego Muzeum?
No dlatego do Centralnego Muzeum Morskiego, bo były to rzeczy ściśle związane z profilem naszych zbiorów, prawda? Centralne Muzeum Morskie, sama nazwa już wskazuje, że jesteśmy muzeum morskim, a ponieważ te przedmioty pochodziły z jachtu pana Kuklińskiego Opal, stąd one zostały przekazane do naszych zbiorów i również obrazy pana Henryka Baranowskiego, autorstwa pana Henryka Baranowskiego o tematyce morskiej. Stąd te rzeczy znalazły się w naszym muzeum. Już w ogóle tak od lat jest, różnymi wyrokami sądu, nie tylko rzeczy akurat tego typu trafiają do naszego muzeum, z uwagi na to, że jako państwowa instytucja kultury podległa bezpośrednio panu ministrowi, mamy wręcz obowiązek przyjmować albo w depozyt, prawda, albo na własność tego typu przedmioty, oczywiście o charakterze zabytkowym. To jest nasz obowiązek, wynika to z ustawodawstwa.
Pan pułkownik, kiedy stał się właścicielem, no to jest taka historia, że po jakimś czasie wojskowe mienie się zużywa i wtedy na pewno ci, którzy są najbliżej lub którzy wcześniej też wykazali się chęcią żeglowania i umiejętnościami, czy nawet używali akurat może tego jachtu, czy innego z klubu wojskowego Kotwica, mieli prawo pierwokupu. No więc to tak pewno to wyglądało. Ale pan pułkownik, co jest ważne, podwyższył o dwie planki tego Opala, stąd on jest bardzo charakterystyczny, ma, tak jak to się mówi, wyższą wolną burtę.
To jest widoczne oczywiście dla ludzi, którzy patrzą na
to. Tak jest i dlatego to podkreślam, bo to również jako kapitan jachtowy jest to dla mnie też istotne od strony nautycznej takiej, a jednocześnie dla wygody tych, którzy są w środku, to dzisiaj, kiedy właściwie mamy dużo takich żeglarzy, którzy tak naprawdę no, pływają tylko po pierwsze w ciągu dnia, no w Chorwacji na przykład no, to jest 95% nawet ludzi i tak pływają, można powiedzieć, od jednej mariny do drugiej albo od jednej tawerny do drugiej. Czasem bywało tak, że nocną porą między wyspami ćwiczenia nawigacji nocnej robiła tylko łódka pana pułkownika Kuklińskiego z dumnie powiewającą z rufy polską banderą. Jacht został odnowiony, nawet wstawiony nowy silnik, Janmar, który wtedy, kiedy myśmy stali się właścicielami tego jachtu, to dosłownie no kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin tylko był używany. Z zewnątrz wyglądał zupełnie bardzo, bardzo, prawie tak jak nie używany jeszcze. Ale historia wyglądała tak, że on został odnowiony dla pana pułkownika Kuklińskiego wtedy, kiedy właśnie, tak jak pani powiedziała, został mu uroczyście na Motławie przekazany. Ale zaraz potem został odprowadzony na jednym z nabrzeży, stał już tam w kierunku Górek Zachodnich. Nawet nie potrafię dzisiaj powiedzieć, w którym klubie. I po prostu zaczął tonąć. Dlatego, że okazuje się, iż nie za bardzo rzetelnie była zrobiona w każdym myślę, ta część szkutnicza naprawy jachtu.
To kosztuje, a niektórzy myślą, że może za połowę ceny można wykonać pewne rzeczy, a tak się nie da.
Ja myślę, że firma, która wtedy go odkupiła pewno, no tam załatwiła te wszystkie formalności, chociaż te formalności, jeśli chodzi o zapis w polskim rejestrze statków, bo to były jeszcze te czasy, że jachty, które były pełnomorskie, to musiały być w tej samej księdze zapisane jak tankowce, prawda? I to tam nie dokonano zmiany, stąd ja miałem też dużo kłopotów, żeby to w końcu wyprostować, że on jest w tej chwili własnością Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami. Ale wrócę do tego remontu. No i proszę sobie wyobrazić, jak po 2 czy 3 zimy stał, potem już nawet nie okryty plandeką, więc na pokładzie gromadziła się woda, która zimą i w przedwiośnie i późną jesień czy wczesną zimę zamarzała w nocy, a rozmarzała w dzień, więc doprowadziła do bardzo dużej dewastacji. Byli nawet tacy, no nazwijmy koledzy żeglarze, chociaż niekoniecznie musieli być koledzy, skoro byli nieżyczliwi, mówiąc, że kaktus im wyrośnie na dłoni, jeśli jaskuła uruchomi ten jacht i że on będzie jeszcze pływał. Więc ja muszę powiedzieć, że prawie rok straciłem swojego osobistego wolnego czasu, który mogłem zagospodarować poza byciem proboszczem i wychowawcą i żeglarzem, na zbieranie pieniędzy, żeby przeprowadzić ten remont. I ten remont został na tyle fachowo zrobiony, że jednak łódka już ponad 10 lat pływa i to pływa w różnych warunkach, czasem nawet bardzo ekstremalnych. No ale w każdym bądź razie... kiedy dochodziło do takiej sytuacji, kiedy doszło do finału, żeby nadać imię Strażnik Poranka, to jak będzie chwila czasu, to powiem, dlaczego tak właśnie został nazwany. Takie nadaliśmy mu imię. To okazało się, że nie możemy popłynąć, od razu tam chcieliśmy przez Biskaję, przez Bałtyk Północny i przez Biskaję zapłynąć do Chorwacji, gdzie już ośrodek żeśmy tworzyli, już mieliśmy stworzony, ponieważ silnika nie idzie uruchomić. I dopiero wtedy, kiedy otworzyliśmy ten nowiutki silnik, dokładnie widzieliśmy, do jakiej wysokości silnika musiała być woda w tym jachcie, ponieważ cylindry były wewnątrz skorodowane, kompletnie zniszczony nowy silnik, czyli można powiedzieć, jacht, ja to mówię prosto, został porzucony po całej tej wielkiej imprezie i wszystkich różnych sponsorach, którzy pewno odcięli sobie również swoje kupony.
Szkoda pieniędzy.
Wygrywając, prawda, pewne dokładnie sprawy reklamowe. Zostało to porzucone i jacht, było, można tak powiedzieć, się podtopił.
Rektor i Senat Akademii Morskiej w Gdyni zapraszają na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się już w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 13 w Gdyni na skwerze Kościuszki w miejscu cumowania żaglowca szkolnego Dar Młodzieży. Uroczysta msza święta z poświęceniem historycznych tablic rybaków, którzy zginęli na morzu, odbędzie się w kościele Ojców Redemptorystów w Gdyni. Kogo dokładnie upamiętniają te tablice? O to pytam dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Jerzego Litwina.
Tablice, które upamiętniają tragicznie zmarłych absolwentów dzisiejszej Akademii Morskiej, ówczesnej Szkoły Morskiej, rybaków, którzy w warunkach sztormowych różnych i innych zginęli na morzu. Te tablice były własnością ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej i podczas remontu postanowiono je z korytarza wycofać i ówczesny rektor przekazał je do zbiorów centralnego wówczas Muzeum Morskiego w Gdańsku. One zostały wpisane do inwentarza, taka jest procedura, i były w naszym inwentarzu, aczkolwiek no, nie bardzo mieliśmy pomysł, jak je wykorzystać, bo tych tragedii i zmartwień było znacznie, znacznie więcej i w związku z tym no, nie mieliśmy dla nich przeznaczenia ekspozycyjnego. I tutaj dzięki staraniom kolegów, marynarzy, właśnie tych, którzy tragicznie zginęli, jak również i aktualnego rektora Akademii Morskiej i jeszcze innych środowisk, postanowiono te tablice wykorzystać ponownie, tym razem już w kaplicy w Kościele Morskim w Gdyni, na co ja osobiście uważałem, że jest zgodne miejsce, należy postarać się o zgodę pana ministra, żeby wycofać eksponat bo takśmy traktowali te zabytki. Z inwentarzem musieliśmy mieć zgodę pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co udało nam się uzyskać i dzięki temu możemy te tablice zwrócić i będą one służyły celowi, dla jakiego zostały wykonane, czyli po prostu będą upamiętniały no, tragiczne śmierci naszych ludzi morza.
I gdzie one zawisną?
No zawisną w kościele w morskim w Gdyni, w jednej z kaplic, a my jesteśmy gotowi w każdym momencie te tablice przekazać. Zostało wszystko uzgodnione formalnie, a więc czekamy tylko na ten dzień inauguracji roku akademickiego i te tablice będą oficjalnie pokazane. To jako taki element dodatkowy, bo jednak początek roku akademickiego ma troszkę inny charakter, może nawet w pewnym sensie ostrzegający przyszłych absolwentów Szkoły Morskiej. Pamiętajcie, życie jest kruche i trzeba uważać, trzeba dbać o to, żeby się nic tragicznie nie skończyło. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ale to już jest poza tym komentarzem.
Studenci rozpoczynają rok szkolny w Akademii Morskiej, a Narodowe Muzeum Morskie rok po wakacjach zaczyna czy kończy?
Jak już to nie, jest? Już jesteśmy zaczęli, bo zaczęliśmy prace intensywne z młodzieżą szkolną, bo jednak jesień to jest czas dla młodzieży, mamy specjalne programy, jest duże zainteresowanie szkół wizytami, lekcjami specjalnymi. Mamy lekcje muzealne nie tylko w naszej głównej siedzibie w Gdańsku, ale również w Tczewie, nowym ośrodku w tym Centrum Konserwacji Wraków. Bardzo ciekawe oferty. Mamy również lekcje na Darze Pomorza. Jak jest zapotrzebowanie, to również w Helu w oddziale Muzeum Rybołówstwa. Także jesteśmy otwarci na młodzież szkolną, na lekcje i na inne wizyty. Ten okres zimowy to jest taki też czas trudny, że jest mniejsza frekwencja. Godziny pracy są troszkę krótsze, zwłaszcza, że robi się ciemno i na owiankę być może teraz dzięki kładce będzie więcej odwiedzało nas gości, ale statki na przykład, które są nieopalane, Sołdek i Dar Pomorza, będą w pewnych miesiącach, pewnych tygodniach zamknięte, ale zwiedzające wyłączone. Może na sobotę, niedzielę w czasie ferii zrobimy, bo tutaj ogrzewanie statku jest zbyt kosztowne, a frekwencja zbyt mała, żeby cokolwiek tutaj społeczeństwu udostępnić. Ale w soboty, niedzielę mam nadzieję, że Dar Pomorza, gdzie ludzie często spacerują, przyjeżdżają też goście z innych miast, będzie statek otwarty.
Statek należący do Narodowego Muzeum
Morskiego.
Tak, to jest
nasz oddział Narodowy. Tak, nasz oddział w Gdyni, Narodowe Muzeum Morskie cieszy się z tego, że właśnie udało się ten statek uchronić już w tej chwili. No, mam ponad 100-letni, że tak powiem, obiekt. To jest naprawdę super zabytek.
A ja przypomnę, że uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni już w najbliższą sobotę. A dziś kłaniam się już. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Jacek Puchalski. Dobranoc.
Popatrz, synu, jaki wiatr. Chciałbym, byś go czytać mógł, wskazać drogę, gdy jest mgła i gdy nie znajdziesz gwiazd. Gdy nad ranem tęgi mróz na policzkach skuje łzy, choć do domu wiele mil, z powina swego poznasz dym. Chciałbym, byś go poznać mógł, wszystkie miejsca, w których świt rankiem wita był.